byli ludzie wskazani przez prawicę. Gdybym miał jakąś możliwość wtedy, to mówiąc przysłowowo, wziąłbym kija i pogoniłbym co po niektórych. Bezpieczeństwo Ukrainy jest naszą strategiczną sprawą. Ale kto powiedział, że my Ukrainie mamy coś dawać za darmo? Na pewno nie Daniel Obajtek. Myśmy nie dawali Ukrainie paliwa za darmo. I moi politycy nigdy nie atakowali narodowego czempiona. A ci, proszę pana, zachowywali się jak banda nieodpowiedzialnych nieuków. Pan policzy, ile mnie kosztują prawnicy i wydatki, to praktycznie wydam to, co zarobiłem. Że ja w ogóle nie mówię panu szczerze, że ja w ogóle nie potwierdzam autentyczności tych nagrań.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. To jest program Warzecha kontra Łukasz Warzecha, a dzisiaj ze mną pan Daniel Obajtek. Dzień dobry. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu, były prezes Energii, także były wójt Pcimia.
Agencja restrukturyzacji, a wcześniej biznes.
Kłaniam się, panie pośle.
Witam, witam. Dobrze, witam państwa.
Pewnie większość widzów oczekuje pytań o gospodarkę, bo w końcu no, zaznaczył się pan w powszechnej świadomości jako prezes Orlenu i takie pytania oczywiście będą, ale chciałbym zacząć od pytania, jak pan ocenia kandydaturę pana Karola Nawrockiego, czyli kandydata obywatelskiego, którego PiS zaprezentował niedawno na konwencji.
Panie redaktorze, miałem przyjemność znać pana doktora w momencie, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Wtedy byłem prezesem Energii. Ja go oceniam jako człowieka, który ma dużą pokorę do siebie, bardzo pracowitego człowieka, ale bardzo również wytrzymałego człowieka, który niejednokrotnie opowiadał o historii, o wielkich Polakach. To widziałem, że to robi z zapałem, z zamiłowaniem i widziałem w nim taką determinację w tym, co robi. To jest człowiek, który osiąga cel i sądzę, że on ten cel osiągnie. Potrzeba nam prezydenta, który no, nie będzie do końca miał tej znaczka politycznego. Oczywiście to jest normalne, że jest rekomendowany przez PiS, ale to jest ważne, żeby jednak w różnych ciężkich rzeczach i w różnych ciężkich decyzjach był to prezydent jak najszerszej grupy społecznej.
Ale pan też nie jest członkiem PiS. A była
Jestem.
Mowa, jest pan już
Jestem.
Członkiem PiS. A była, Panie... mowa, była mowa o tym w pewnym momencie, że pan ma takie ambicje.
Wie pan, ja panu coś powiem, dlaczego ja generalnie nie miałem ambicji prezydenckich i nigdy nie miałem. To było sztucznie kreowane tylko i wyłącznie, żeby włożyć kij w mrowisko, tak samo jak było sztucznie kreowane to, że będę premierem. Powiem szczerze, nigdy nie było takich rozmów w tym zakresie. Nie nadaje się na ten urząd z punktu widzenia wielu rzeczy. Mimo wszystko ten urząd wymaga zdecydowanie innej dynamiki.
A kto w takim razie?
Zdecydowanie innej dynamiki. Ja mam dynamikę, jeszcze przerwę. Ja mam wielką dynamikę. Mam też wielką nadpobudliwość w tym zakresie. Bardzo często mówię to, co myślę. Praktycznie mówię to, co myślę, więc to jest nie do końca dobre pełnić taką funkcję. Są ludzie, którzy się do tego nadają, a są już się nie nadają.
Panie pośle, ale to kto kreował te wiadomości o tym, że pan ma ambicje, żeby zastąpić pana premiera Morawieckiego?
No, panie redaktorze, no zawsze w partii są jakieś tarcia i zawsze są jakieś obszczekiwania jeden drugiego i to właśnie tak wygląda. No, jeżeli pan prezes parę razy wymienił mnie i powiedział dobre słowa, to wszystkim wydawało się, że pan prezes jak gdyby namaszcza mnie na pewne stanowiska, co nie było prawda. Panu dam jeden taki przykład. W momencie, kiedy zdobyłem jedną zacną nagrodę, a był COVID, pan prezes miał wygłosić laudację. Pan prezes Jarosław Kaczyński nie wygłosił tej laudacji, tylko ta laudacja była opublikowana, jakby to był artykuł. No, w związku z tym po tym artykule fala spekulacji, że ja mam wymienić pana premiera Mateusza Morawieckiego, co było ewidentną bzdurą tylko i wyłącznie i nakręcaniem się nawzajem. Ja zresztą zawsze starałem się z daleka trzymać na temat tych wszystkich spekulacji, narracji. Dla mnie, mnie cieszyło być w Orlenie z jednej prostej przyczyny, bo robiłem coś, co miało efekt. No i też ja nienawidzę i rzeczy też, robić, co nie ma od razu efektu.
Zarabiał pan też dużo więcej niż zarobił pan jako premier.
Niech pan na to nie patrzy w ten sposób. Zarabiałem, podejmowałem decyzje, ale jak pan policzy, ile mnie kosztują prawnicy i wydatki, to praktycznie wydam to, co zarobiłem z czasem. Więc wie pan, niech pan na to... No oczywiście niektórzy byli w spółkach, ja ich bardzo napiętnuję, mimo to, iż to byli ludzie wskazani przez prawicę. Gdybym miał jakąś możliwość wtedy, to mówiąc przysłowowo, wziąłbym kija i pogoniłbym co po niektórych, ponieważ no, nie podejmowali decyzji, tylko zajmowali się administrowaniem. I zaczyna być taka, wie pan, jak to w jednej komedii było, taka świecka tradycja. Nic nie rób, nie podejmuj decyzji, administruj, to nie będziesz miał prokuratorów, nie będziesz miał audytorów, którzy cię będą wiecznie audytować, składać sprawy do prokuratury, będzie spokój. I wie pan, i dziś mamy taki problem w gospodarce, bardzo duży problem w gospodarce, że głównie część tego paraliżu w gospodarce to nie jest tylko, proszę pana, otoczenie makro, które jest bardzo trudne, to się zgadza, bo już nie będę panu tu głupot mówił, ale dużo tego paraliżu jest z tego, że ci ludzie po prostu nie podejmują decyzji, bo się boją, że przyjdzie następna władza i będzie ich z tego rozliczać. Ja... I to jest największy problem w biznesie, proszę pana. Nie podejmowanie decyzji. I tu jest totalny paraliż w tym zakresie.
Odnotowuję, że pan nie chce powiedzieć personalnie, kto pana tam podkopywał w PiS-ie, ale skoro powiedział pan o wydatkach na prawników, to chciałbym zapytać o taką sprawę.
Tak.
W ubiegłym roku jeszcze, w tym roku w marcu wyszły na jaw nagrania dokonane przez CBA w pańskim gabinecie w 2018 roku. Tam między innymi była rozmowa z panem Piotrem Nisztorem, dziennikarzem. Taka głośna sprawa. Pan zapowiadał, że podejmie pan w tej sprawie kroki prawne.
Podjąłem.
I jakie pan podjął?
Panie redaktorze, ja zgłosiłem sprawę do organów ścigania. W tej sprawie byłem przesłuchiwany. Nie wiem, co zrobiła w tej sprawie prokuratura, z czego nie zrobiła, ale powiem panu jedną rzecz. Ja nigdy nie powiedziałem, że to było nagrane przez CBA. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nigdy nie mówiłem, że one były prawdziwe. I mówiąc szczerze, w ogóle, jeżeli patrzyło się na księgę wejść, to wtedy, kiedy rzekomo były te nagrania, pan Piotr Nisztor nie był u mnie w ogóle w gabinecie. I to sprawdziłem, nawet może możecie państwo sprawdzić po tym pseudowypłynięciu też wejść do Orlenu i wyjść, to jest po prostu coś strasznego, jeżeli wypływają takie rzeczy, kto wszedł do Orlenu, kto wyszedł.
A ma pan podejrzenia, kto pana nagrywał?
Wie pan, ale mówię zupełnie szczerze, ja w ogóle nie, mówię panu szczerze, że ja w ogóle nie potwierdzam autentyczności tych nagrań i widząc wiele nagrań teraz, niech pan zobaczy.
A to przepraszam, na co pan złożył doniesienie?
Proszę pana, złożyłem doniesienie do prokuratury, żeby to zostało sprawdzone. Panie redaktorze, ja nie złożyłem doniesienia do prokuratury, czy to było prawdziwe nagrania, czy nieprawdziwe. Czy ja mogę panu powiedzieć, czy coś było prawdziwego, czy nie? Wie pan, jak sobie szczerze rozmawiamy, a lubię szczerze rozmawiać, to powiem panu jedną rzecz. Czy pan pamięta rozmowy z 2018-2019, zdanie po zdaniu, żeby pan określił, co jest prawdą, a co jest nieprawdą w rozmowie? Co pan mówił, co pan nie mówił, jak dziennie miałem, proszę pana, 20, a nawet 30 spotkań? Pracowałem od godziny 6 do godziny 22 albo 23, proszę pana, mając masę spraw, masę spotkań na 3-4 gabinety, to ja teraz mam komuś powiedzieć, czy to było prawdziwe, czy nie. Wydaje mi się, że częściowo te nagrania nie były prawdziwe.
A rozmawiał pan może o tym z panem Mariuszem Kamińskim?
Przecież nie rozmawiałem z panem Mariuszem. I tak, jesteśmy w Europarlamencie, my się rzadko widujemy. Proszę pana, my mamy inne zupełnie komisje, nie siedzimy koło siebie. Czasami w samolocie, gdzieś tam, w którymś miejscu dalej. Nie rozmawiałem z panem ministrem Kamińskim. Z drugiej strony, proszę pana, nie będę o czymś rozmawiał, gdzie kogoś chroni pewnego rodzaju tajemnica i nie może mi pewnych rzeczy powiedzieć. W związku z tym no, nie będę głupio się pytał. I nie pytam się generalnie w tym zakresie.
To może trochę szkoda, że pan mówi, że nie potwierdza pan, że to są autentyczne nagrania, bo ja nie bez powodu zapytałem o te nagrania w wątku prezydenckim, bo tam był taki fragment, który mnie szczególnie uderzył, gdzie pan bardzo, można powiedzieć, ciepło mówi o panu Kacprze Płażyńskim. Mówi pan, problem polega na tym, że chłop jest za bardzo uczciwy, przeraźliwie uczciwy, nawet w stosunku co do siebie, no tu pomijam słowa na K, głupi rzucił robotą, odsączył się od energii z racji tego, że będą mu wypominać, że skarb państwa, no to ten nie skonsultował się ze mną, debil, i no zrezygnował z roboty.
Proszę pana, zupełnie mówiąc panu szczerze, znam pana Kacpra i mogę tylko o nim bardzo dobrze powiedzieć, ale...
No to mówi pan to bardzo
Tak, dobrze. Ale powiem panu co innego. Znałem jego ojca, świętej pamięci. poznałem mamę Kacpra. Z Ojcem Świętej Pamięci organizowaliśmy coś takiego jak Lato z Polską, gdzie bardzo dużo ściągaliśmy dzieci z Białorusi i z Ukrainy, polskich rodzin, z Kazachstanu, proszę pana. I wie pan, i chciałem, żeby ten człowiek generalnie, oczywiście sam zaproponowałem mu możliwość pracy z racji tego, że nie chciałem, żeby trafił do jakichś dziwnych kancelarii, mówiąc szczerze, bo część nad morzem tych kancelarii jest zgoła dziwnych, broniących różnego rodzaju interesy. Sami wszyscy wiemy, jak tam klimat wygląda. W związku z tym zaproponowałem mu, bo chciałem, żeby pracował na rzecz państwa i bardzo sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Proszę pana, nie, on pracował w NRD przez pewien czas, bardzo sumiennie wykonywał swoje obowiązki i uważam, że zachował się bardzo w porządku. W momencie, kiedy startował, bodajże nie wiem, czy na urząd prezydenta, czy do Sejmu, zrezygnował, uczciwie zrezygnował, więc miał kręgosłup i zachował się w porządku i tylko mogłem tak powiedzieć i zawsze, jak mówiłem o nim, mówiłem zawsze w samych superlatywach.
Czyli ta wypowiedź jest autentyczna?
No nie, ja nie powiem panu, że raczej nie, jeżeli go chwaliłem, to nie użyłem słowa debil, proszę pana, no to jest już coś dziwnego, proszę pana, w ogóle to jest sprzeczne jedno z drugim, ale wie pan, no to są, niech się pan nie obrazi, panie redaktorze, pan jest tu gospodarzem programu, ale to, wie pan, ja boję się zupełnie czegoś innego, ja boję się o naszą gospodarkę, boję się o to, co się dzieje. To jest dla mnie takim wewnętrznym troską, którą mam. To nie ze względu na jakieś tam marzenia, bo mówiąc szczerze, mam praktycznie 5 lat bycia w Europarlamencie, ale po prostu patrzę na to z wielkim rozczarowaniem i z takim pesymizmem, że to wszystko zaczyna iść w złym kierunku.
Ja pytałem o pana Kacpra Płażyńskiego jako jedną z tych osób, które były wymieniane też jako potencjalny kandydat na prezydenta. Ja uważam, że to, co padło, czy też nie padło w tej rozmowie, już zostawmy to, czy
ale
czy,
panie redaktorze, prawda, czy
nie, ale to jest piękna,
ale
rekomendacja.
Pana, pan Kacper, proszę pana, też z nim na ten temat rozmawiałem i rozmawialiśmy i ma pokorę do siebie. Jest to za młody jeszcze człowiek, by ubiegać się o ten urząd i on sam stwierdził, że jeszcze jest po prostu za młody, ma jeszcze pewien czas, czyli to przy o nim świadczy, że ma pewną pokorę.
No to prawda, to rzeczywiście rzadko się wśród polityków zdarza.
Więc
skoro rozmawiamy o gospodarce, no jednym z największych zagrożeń dla polskiej, tak, nie tylko polskiej gospodarki jest Zielony Ład. Tak. Delegacja, tak, Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim zapowiada, że będzie walczyć o to, żeby, no właśnie, co zrobić z Zielonym Ładem? Jaki pańskim zdaniem wpływ Zielony Ład będzie miał na gospodarkę Europy, Polski też?
Panie redaktorze, często o tym mówię, ale postaram się to może użyć w innych słowach, wytłumaczyć. Ja jestem za transformacją, bo transformacja musi być zawsze. Zawsze. Nie ma przemysłu, który by nie przechodził transformacji, bo to transformacja powoduje, że produkt jest bardziej konkurencyjny, że produkt przez to, że jest mało konkurencyjny, może być w większej skali produkowany, jest atrakcyjny na innych rynkach. Ja jestem za taką transformacją, która jest generalnie uzasadniona ekonomicznie. Ale jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, to nie jest generalnie transformacja. To nie jest w żadnym wypadku, mówiąc, konkurencyjność. To nie jest konkurencyjność, to jest światopogląd. Ja w jednym moim wystąpieniu powiedziałem, że to jest marksizm ekonomiczny. Marksizm ekonomiczny, czyli pewien ustrój, nie może się udać i tak zwany taka rzecz ekonomiczna dla Europy nie może się udać. Pokażę panu coś, co jest wcześniej. Proszę zobaczyć, jak to wpływa na gospodarkę europejską. Firmy międzynarodowe wycofują się generalnie z Europy, twierdząc, że nie ma klimatu do robienia tu interesów. Z jednej strony Zielony Ład, który generalnie nie ma tego czynnika stopy zwrotu, bo jest ideologiczny. Z drugiej strony, proszę pana, kwestia regulacji, przeregulowane wszystko. I dziś mamy sytuację taką, że żadna, już nie mówiąc o Polsce, bo w Polsce to już nikt nie chce inwestować z międzynarodowych firm, powiem panu zaraz dlaczego. Z jednej strony, proszę pana, kwestia regulacyjna, z drugiej strony fanatyzm. Fanatyzm, który odbiega od ekonomii, od racji. I teraz niech pan zobaczy na bilans, jaki mamy bilans handlu między Chinami, a bilans handlu między Europą. To ma pan 500 miliardów do 300 miliardów. I co roku Europa mniej wysyła do Chin, więcej importuje jest z Chin. Co to pokazuje? Pokazuje to, że za pieniądze europejskie transformacje robią Chiny i Stany Zjednoczone. Za pieniądze europejskie. I teraz, w momencie, kiedy my wdrażamy pewne rzeczy, które są nieracjonalne, to my nie mamy środków, firmy nie mają środków na prowadzenie transformacji. I teraz odniosę panu to do Polski, bo powiem panu diagnozę, jaka jest, jak można zrobić. My mamy tak zwane ETS, prawa do emisji, które musimy płacić, i cała Europa. Zgadza się? Ale nasz generalnie produkcja energii elektrycznej, czyli ten filar energetyczny, jest bardzo mocno emisyjny. Zgadza się? Czyli w jednej cenie za energię, w jednym megawacie godziny, pan ma 70% praw do emisji, które pan płaci. W gazie jest około 30%. I teraz tak, gdzie te pieniądze idą? Te pieniądze częściowo idą, oczywiście pan też to powie, że do budżetu państwa, ale częściowo idą na giełdę europejską. I teraz tak, budżet państwa zapycha tymi pieniędzmi dziury. Zgadza się. Zapycha po prostu dziury w budżecie. I tych pieniędzy nie ma w gospodarce, by te firmy mogły robić inwestycje. Po prostu, bo nawet budżet państwa nie może tych pieniędzy przekierować, bo byłaby to pomoc publiczna.
Tak, ale panie pośle, było też zarządów PiS.
Proszę pana, poczekajmy, zaraz po tego dojdę. Muszę panu to wytłumaczyć. I w związku z tym, proszę pana, jeżeli chodzi o Europę, to Europa ma dwa wyjścia. I to też proponuję w Europie, żebyśmy my mogli inwestować, bo w Polsce, proszę pana, za parę lat będzie nam brakowało naprawdę mocy liczonych w giga. Więc niech pan zobaczy, nie powstaje, nie ma żadnej decyzji w tym roku, w 2024, żeby budować jakiekolwiek źródło bilansujące moc w systemie. Ja nie mówię o wiatrakach, o fotowoltaice, o różnych innych rzeczach. Nam brakuje energii, która będzie bilansowała, która będzie stabilizowała system. Czyli brakuje nam elektrowni regulacyjnych. Dziś takie elektrownie regulacyjne to może być elektrownia gazowa lub elektrownie jądrowe. W przypadku elektrowni gazowych, ze względu na to, że gaz jest emisyjny, już nie będzie rynku mocy, bo już go nie będzie. W związku z tym żadna elektrownia gazowa nie powstanie, chcę panu powiedzieć, z jednej prostej przyczyny, że nie otrzyma pan żadnego kapitału od banku, bo będzie to inwestycja deficytowa.
Panie pośle.
I teraz mówi pan o PiS-ie. Ja, proszę pana, rządziłem w tym czasie Orlenem, czyli bardzo dużą gałęzią gospodarki, można powiedzieć takim kołem zamachowym gospodarki. Powiem szczerze, w tym czasie rozpoczęliśmy budowę offshore'u. Otrzymaliśmy finansowanie projektowe. Takiego finansowania nikt w tej części Europy nie odzyskał. To było 20 miliardów złotych. Finansowanie projektowe, project finance, czyli finansowanie jest takie, że regres, czyli obciążenie jest do tej inwestycji.
Proszę budowa pana, offshore'u, czyli mówi pan o wiatrakach
na Bałtyku.
Na Bałtyku.
Tak. Ale właśnie. Jeszcze skończę, proszę pana. Skończyliśmy jedną elektrownię gazową, rozpoczęliśmy budowę dwóch dużych elektrowni gazowych w Grudziądzu i w Ostrołęce. Przygotowaliśmy wszystko do rynku mocy, do aukcji, do elektrowni gazowej w Gdańsku. Robiliśmy inwestycje z rzędu około 40 miliardów złotych.
Ostrołęka to akurat się źle kojarzy.
Ale nie, proszę pana. Ale proszę pana, ja panu coś powiem. Nie, proszę pana, ja to muszę tu powiedzieć, jak się Ostrołęka. Oczywiście, tak między nami mówiąc, to Platforma projektowała 1000 w Ostrołęce, mogła projektować 500. To Platforma zaczęła ten projekt, proszę pana. Ten projekt został odmrożony przez PiS. Ma pan rację. Ale wtedy, proszę pana, zupełnie inna była wartość certyfikatów, inaczej były wyceniane. W momencie, proszę pana, kiedy inwestycja była zaczęta, podjąłem decyzję, że kupimy energię, ale proszę pana, wtedy, proszę pana, po otwarciu ofert, praktycznie rok później już nie opłacało się budować tej elektrowni, bo żaden bank, żadna instytucja międzynarodowa nie dałaby panu finansowania, bo skończyłaby się stratą. Rozumiem. I co trzeba było zrobić? Proszę pana, zrobiliśmy masę roboty. Dogadaliśmy się z GE, że bez kar, proszę pana, zmieniono technologię na gazową. Przedłużyliśmy kwestię rynku mocy. Podpisaliśmy wszystkie umowy. Rozpoczęliśmy inwestycje. Połączenie jest z gazociągiem, który biegnie od Litwy w kierunku Polski. Więc wie pan, naprawdę zrobiliśmy kawał pracy, żeby ta inwestycja powstała.
Panie pośle,
i ona już jest prawie,
ja zadałem panu pytanie o Zielony Ład, dlatego że Orlen za pańskich rządów jest kojarzony z przyjęciem tej zielonej linii. Po prostu zastanawiam się, czy tutaj nie ma jakiejś sprzeczności.
To ja panu wytłumaczę, że nie ma.
Z jednej strony, no takie bardzo symboliczne było skasowanie z nazwy PKN, czyli Polski Koncern Naftowy, to wyleciało, został tylko Orlen.
Ale ta nazwa, proszę pana, nawet nie ze względu Zielonego Ładu by wyleciała. No proszę pana, jak może być Polski Koncern Naftowy, jak mamy segment energetyczny, proszę pana. W segmencie energetycznym mamy energię niskoemisyjną, zeroemisyjną, mamy cały rozwój petrochemii, mamy detal, tak, mamy było, wiele biznesów.
To było takie symboliczne, ale chciałbym jeszcze zapytać tutaj konkretnie w takim razie, bo jedną z gałęzi Zielonego Ładu polityki klimatycznej jest takie bardzo brutalne wzmacnianie nacisku na elektromobilność, odbieranie możliwości
elektryfikacji
samochodów spalinowych. Ja chciałem zapytać o konkretną wypowiedź głównego ekonomisty Orlenu, pana Adama Czyżewskiego.
Tak. Z których lat? Bo główny ekonomista czasami zmienia zdanie, wie pan, więc ja bym chciał wiedzieć, z których lat.
Który powiedział, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, rok 2020 ta wypowiedź.
Tak.
Powiedział tak, elektromobilności nie da się powstrzymać. Da się. Interes publiczny we wspieraniu elektromobilności polega na tym, że jesteśmy na ścieżce rozwoju, gdzie do 2050 roku przybędzie 3 miliardy ludzi. Musi nastąpić przełom. Jednym z nich jest elektromobilność. Dziś przechodzimy do samochodów z napędem tradycyjnym kierowanych przez człowieka, przepraszam, od samochodów z napędem tradycyjnym kierowanych przez człowieka i będących własnością do pojazdów autonomicznych współdzielonych. No wiele osób, które są uczulone na kwestie własności, wolności, powie, główny ekonomista Orlenu za pańskich rządów wspierał komunistyczne pomysły Zielonego Ładu.
Ale proszę pana, to tu mamy dwie role. Proszę pana, zupełnie dwie role, proszę pana. Proszę pana, jeżeli cała Unia Europejska szła w zakresie transformacji, a ja zarządzałem spółką, która ma robić kapitał, ma być nowoczesna, to musiałem nie zajmować się politykierstwem, tylko iść zgodnie z nurtem ekonomicznym Unii Europejskiej, bo na tym rynku pracuję.
Czyli tym zielonym.
Więc
nurtem.
Proszę pana, nie. Myśmy szli nurtem miksu, bo pragnę panu zaznaczyć, że jeżeli zmieniają się technologie, proszę pana, i niech pan nie myli dwie rzeczy, bo pan teraz tu pomylił dwie rzeczy. Pan myli Zielony Ład z transformacją. To są dwie odrębne rzeczy. Proszę pana, transformacja polega na tym, że zmienia się rodzaj paliw, trzeba się dostosować do rynku, bo to nie tylko kwestia, proszę pana, ładowarek elektrycznych, ale też stacje mają być punktem zaopatrzenia, proszę pana, pojazdów i kierowcy. Więc musi być tam paliwa tradycyjne, musi być tam energia elektryczna i musi być tam wodór, bo już zaczęliśmy panie budować stacje wodorowe. Ale zgadza
muszę,
się?
Tak, ale muszę
i proszę pana, i teraz,
czy
i teraz
ta elektromobilność w takim wydaniu, w jakim ją widzi
elektromobilność,
Unia
proszę pana, nie czy, jest Zielonym Ładem.
No dobrze, ale Unia Europejska ma w swoim programie klimatycznym wprowadzenie przymusowej elektromobilności.
I z tym się nie zgadzam.
Czy to jest w ogóle do zrealizowania technicznie?
Nie jest technicznie do zrealizowania. Powiem, to są głupoty, proszę pana. Budowaliśmy ładowarki, byliśmy liderem w ilości ładowarek, bo proszę pana, jeżeli coraz więcej jest samochodów elektrycznych, to przecież musiałbym być szalonym prezesem, by nie budować ładowarek elektrycznych. Przecież te samochody musiały ładować się w energię. No przecież to jest normalna rzecz generalnie. Więc musiałem to realizować jako prezes, no bo bym przecież ten koncert by się staczał. No przecież coraz więcej ma pan samochodów elektrycznych. To co, pan nie będzie budował ładowarek? Ale, proszę pana, ukierunkowywać to. Widzi pan, czym ja uważam, że się różni Zielony Ład z transformacją? Bo proszę pana, transformacja polega na tym, że w odpowiednim czasie chodzą w odpowiednie technologie. Te oczywiście samochody się amortyzują, lądują na złomie, czy też gdzie indziej do recyklingów i wszystkiego po kolei, powstaje nowe technologie, powoli te technologie wchodzą w życie. Tak jak się działo przez 30 lat. A Zielony Ład na tym polega, że parę urzędasów wyznacza panu termin do tego i tego roku, generalnie zakaz taki i taki. Proszę pana, to jest ideologia szalona, bo wcześniej czy później te samochody mielibyśmy elektryczne, mielibyśmy wodorowe, ale nie wyznaczajmy teorii, które są problemem do zrealizowania. Bo proszę pana, bo nie wygramy z Chinami tej konkurencji. My jeżeli będziemy się technologicznie rozwijać, tak, następna kwestia, kwestia termomodernizacji, tej dyrektywy budynkowej, innych kwestii. Proszę zobaczyć, ludzie, którzy zrobili 4 lata temu ocieplenie, wymienili okna 5, 6, 7 lat temu, przy tej nowej dyrektywie budowlanej, oni muszą na nowo robić ocieplenie, wymieniać okna. Czy to nie jest fanatyzm, proszę pana? Oczywiście za 10, 20 lat, kiedy by ta elewacja się zniszczyła, on by wymienił tą elewację, bardziej by ją docieplił, wymieniłby okna może na tam parokomorowe, jak teraz produkują, proszę pana, i spełniłby ten czynnik. I widzi pan, to jest fanatyzm, marnotrawstwo i fanatyzm. I tu nie może pan znaków równości stawiać nad Zielonym Ładem i transformacją, bo to są dwie inne rzeczy. Proszę sobie przypomnieć Polskę czy inny kraj europejski 30 lat temu. Czy ta Europa nie transformowała się w technologiach, w mobilności, we wszystkim po kolei, w informatyce? Szła do przodu, ale to był czynnik ekonomiczny, który tu narzucał, a nie jakieś idiotyczne daty i fanabelie, gdzie ktoś sobie tam w tabelce zmieni współczynnik i inne rzeczy i każe to wszystkim od razu robić.
Rozumiem pańską linię argumentacji.
Nie, to jest linia, proszę pana, następna, proszę pana, że pan to nazywa Zielonym Ładem, jeżeli, proszę pana, mamy narodowy cel wskaźnikowy, czyli ilość biododatków do paliw. I nagle ma pan Zielony Ład, który panu ogranicza powierzchnię upraw i ogranicza ilość nawozów. Proszę pana, to teraz, chcąc spełnić ten akt, którym są narodowe cele wskaźnikowe, automatycznie, proszę pana, i to nie Daniel Obajtek policzył, to paliwo pójdzie 60, 70 do 80 groszy na każdym litrze do góry. Czy uważa pan, że dziś społeczeństwo na to stać?
Ale to właśnie bardzo dobrze, że pan o tym mówi.
No nie.
Bo mam pytanie dotyczące no też elementu takiej polityki, chyba można powiedzieć klimatycznej lub wciskania elektromobilności. Od 2018 roku została wprowadzona tak zwana opłata emisyjna. Tak, i wtedy Orlen zapowiadał, że weźmie ją na siebie. Ja skierowałem wtedy w 2018 roku do Orlenu pytania na ten temat. Dostałem taką bardzo pokrętną odpowiedź, której tutaj nie będę cytował, bo to jest kilka akapitów w mojej ocenie bełkotu. Natomiast przedostatni z tych akapitów brzmi: niestety nie mogę odnieść się szczegółowo do kwestii polityki cenowej, ponieważ stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa, napisała do mnie wtedy pani Joanna Zakrzewska. Ja chciałem pana zapytać, bo nie miałem wcześniej okazji przez te ostatnich 6 lat, ale
teraz mam. Proszę pana, no niech pan tyle, co ja jestem dostępny do jeżeli chodzi o media i byłem dostępny, ale to chyba żaden z prezesów Orlenu, proszę pana.
Jak to panie prezesie, teraz się zwracam do pana w ten sposób, bo mam na myśli pańską...
Dobrze panu odpowiedziała. Ja panu powiem dlaczego.
Ale wzięliście tę opłatę emisyjną?
Ale proszę pana, dobrze panu odpowiedziała pani rzecznik, bo powiem panu jedną rzecz. Czym mniej mówienia o biznesie, w samym biznesie, ten biznes jest bardzo poważnym biznesem, proszę pana. I ja byłem z założenia, że ja nie byłem instytucją państwową, że miałem obowiązek odpowiadania na pytania. Skoro ja nie mam obowiązku na pytania, mam raportować pewne informacje dla akcjonariuszy i każdy ma mieć ten sam dostęp do tej informacji, to niech mi pan uwierzy, dla dobra państwa polskiego, dla dobra firmy, która też stanowi bezpieczeństwo, wiele innych rzeczy, ja nie odpowiadałem, albo odpowiadaliśmy bardzo ogólnie. I teraz, jak Orlen odpowiada bardzo ogólnie, ja wcale ich za to nie biczuję, proszę pana, że oni odpowiadają ogólnie. I dobrze robią, że odpowiadają ogólnie. Ale powiem panu za tej opłacie.
Ale teraz
powiem
panu o tej opłacie. Dobra,
to panu powiem ogólnie pytanie. Proszę pana, ma pan kilka rzeczy, które pan musi wziąć pod uwagę. Proszę pana, musi pan wziąć pod uwagę zmienność ceny, które pan bierze pod uwagę, ale to zmienność ceny, proszę pana, musi pan wziąć pod uwagę paliwo, które ma pan zakontraktowane, czyli produkt, nie tylko z rafinerii, ale ma pan też zakontraktowane jak gdyby wolumeny, bo prawie 5 milionów ton paliwa wlewa się do nas poprzez import. Musi pan wiele rzeczy wziąć w momencie, kiedy i poziom marży rafineryjnej, hurtowej i detalicznej. To są trzy marże. I proszę pana, jeżeli w tym czasie notowania i nie tylko notowania pokazywały, że my mamy dobre przebicie i nie musimy tej opłaty implementować na rynek, to zrobiliśmy dobrze. Bo musi pan też na rynku patrzeć, że pan nie tylko walczy ceną na rynku, ale wolumenem. Czyli to się nam opłaciło, bo automatycznie sprzedaliśmy zdecydowanie więcej paliwa w rynku hurtowym i też w rynku... To automatycznie, proszę pana, przekłada się na wzrost wolumenu.
Czyli jakby braliście czasem
więc
na siebie,
wszystkie
a
rzeczy
nie,
się
tak?
bierze na siebie, proszę pana. Wszystkie.
Ja dobrze
to jest
rozumiem?
Tak, jak pamięta pan kwestia VAT-u. Pamięta pan kwestię VAT-u? Była wielka awantura, że nie przełożyliśmy VAT na ceny. Jedno z mediów TVN Wyborcza, proszę pana, chciała mnie zagryźć, że podwyżki VAT-u tam z 15 nie przełożyliśmy, to 13% VAT-u i ta cena się nie zmieniła. Ale proszę pana, jeżeli myśmy wiedzieli, że VAT wraca generalnie na normalną ścieżkę od stycznia, a widzieliśmy generalnie, że lecą ceny w grudniu, proszę pana, to lepiej było nie manewrować tymi cenami, bo ceny paliwa są inflacjotwórcze. Zaraz mi pan powie pytanie pewnie, co pan ma wspólnego z inflacją i to nie jest pana zadanie, tylko Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście Narodowego Banku Polskiego, ale powiem panu jedną rzecz. W przypadku tak dużej globalnej firmy, mającej taki rynek, dla mnie jako prezesa Orlenu jest bardzo ważny poziom inflacji. Bo jak pan robi inwestycji na 40 milionów, to jeżeli jest większy poziom inflacji, rośnie panu koszt kapitału. Jeżeli jest większy poziom inflacji, mniej pan sprzedaje paliw. Więc automatycznie woleliśmy w grudniu nie obniżać cen paliw, żeby w styczniu nie musieć podnosić. Ktoś kiedyś powiedział, a klienci stracili. Nie stracili, bo proszę pana, może i w grudniu zapłacili więcej, ale mniej zapłacili w styczniu.
A jak
więc to się skompensowało. Więc wie pan, wiele czynników. Musi pan wiedzieć jedną rzecz, bo bardzo dużo jest kłamstwa. Politycy sobie dobierają to kłamstwo jak chcą, ale paliwa. Musi pan porównywać cenę produktu, a nie cenę ropy.
Pan też jest politykiem,
musi,
panie
proszę
pośle.
Pana, oczywiście. Byłem prezesem, byłem politykiem, bo nie wierzę w apolitycznego prezesa w Orlenie przy tak dużej spółki. Gwarantuję panu, nie znajdzie pan w całej Europie i na świecie całkowicie apolitycznego prezesa tak dużych spółek.
A tego nie powiedziałem. Tylko powiedział pan, że politycy
byłem.
Dobierają
proszę,
sobie kłamstwa.
Dokładnie. Ja musiałem, proszę pana, realnie działać między dużym biznesem a polityką. I musiałem się obracać w tym, bo to jest kwestia... To państwo polskie jest regulatorem. Ja musiałem być między regulatorem a biznesem.
To...
I musiałem w te buty wejść, proszę pana. I powiem panu jedno.
Ale czy, przepraszam, elementem tego obracania też było to, że ceny paliwa mocno spadły przed wyborami parlamentarnymi?
Nie, to nie jest, proszę pana, wie pan, ja panu
bo
coś
też,
powiem.
Przepraszam, pytano wtedy pana głównego ekonomistę o to, dlaczego one wcześniej nie spadły.
Ale spadły.
Wtedy, Orlen nie jest od pomagania Polakom.
Ale proszę pana, dobrze, że miał taką wypowiedź, on nie miał prawa w ten sposób się wypowiadać. Za to mu zwróciłem uwagę, bo kwestia wypowiadania się i o zadaniach społecznych i wielu rzeczach. On swoją wypowiedzią jak gdyby przekreślił zadania społeczne Orlenu, które nie są związane z paliwami notabene.
A co są zadania społeczne?
Zadania społeczne to jest coś, co proszę pana jako champion, jako firma, która musi spełniać zadania społeczne, typu inwestować w sport, inwestować w fundacje, inwestować w takie zadania społeczne, proszę pana, bo uważam, że to jest bardzo ważne przy prowadzeniu tak dużej firmy. Tam paliwa nie są absolutnie zadaniem społecznym, żeby było jasne. Ale proszę pana, mówiąc szczerze, ja panu tylko jedną rzecz powiem, że to nie jest tak do końca i tu nie będę opowiadał wiele rzeczy, bo tak się składa, że ci panowie z zarządu, który nie podejmuje decyzji, bardzo wnikliwie słuchają moich wypowiedzi i potem kierują sprawy w pewne organy, powołując się na moje wypowiedzi. Powiem panu tylko tyle w przypadku paliw, które pan mówi przed wyborami. Wszystko było zgodnie z prawem oparte o strategię koncernu i może pan patrzeć na marżę z perspektywy roku, bo mieliśmy rekordowe zyski, rekordowe dochody. Ale też pan musi patrzeć z wiele innych perspektyw. W pierwsze, czas polityczny, czas szarpania Orlenem, bo to politycy bardzo szarpali Orlenem i do tej pory bardzo szarpią. W momencie, kiedy, proszę pana, są wybory...
Politycy z pańskiej partii.
Ale nie, proszę pana, głównie politycy z tamci, bo moi politycy z mojej partii nigdy nie mówili, że na Orlenie trzeba tylko sikać, proszę pana. I moi politycy nigdy nie atakowali narodowego czempiona, a ci, proszę pana, zachowywali się jak banda nieodpowiedzialnych nieuków, bo powiem panu jedną podstawową rzecz. Czy pan sobie wyobraża, żeby polityk atakował firmę Total we Francji, czy Wielkiej Brytanii BP atakował któryś polityk? Nasi politycy, ci politycy, którzy teraz rządzą, proszę pana, wieszali wszystko, co najgorsze
po
Orlenie.
Ale może robili to, panie prezesie, dlaczego? Na przykład dlatego, że Orlen
dlaczego?
Kupił Polska Press i
ale
zrobił
nie.
z tego
proszę pana, o czym pan mówi?
Sieć partyjnych
ale,
gazet.
Ale Panie redaktorze, żadnej sieci partyjnej gazet nie było i powiem panu jeszcze dalej, to dlaczego ci politycy przez rok...
Pani Dorota Kania nie była zaangażowanym redaktorem.
Proszę pana, a teraz jest coś inaczej, proszę pana, a dlaczego przez rok tego nie sprzedali? Ale teraz panu dojdę.
Ale pan to kupił jako pierwszy.
Ale proszę pana, kupiłem, bo miałem pewien plan, szerszy plan zupełnie, który teraz ci panowie praktycznie zaorali.
Jaki to był?
Ale ja zaraz panu opowiem. Pierwszej kolejności niech pan nie mówi, że to się nastąpiło, że kupiłem Polskę Press, bo na mnie atak był praktycznie przez te 8 lat permanentnie codziennie. I nie jest kwestia kupienia Polski Press, tylko niszczenia pewnych interesów w zakresie budowy silnego koncernu. I gwarantuję panu, że to nie jest tak, że w których mediach mnie, któreś media nie lubiały. To było kwestia pewnego zlecenia i nikt nie chciał, żeby w tej części świata powstał tak duży koncern, który będzie przeprowadzał transformację i który będzie zagospodarował te rynki w regionie. Bo wie pan, jaki jest dziś nastrój tym naszym niektórym naiwnym politykom w Brukseli, panie redaktorze? Tak się klepie po ramieniu, bo widzę, co się dzieje w Brukseli. Tak, jesteście wspaniali, walczcie o tą demokrację, walczcie o praworządność. Super, super, Donek, jesteś wspaniały, wspaniale. A my zajmiemy się waszą gospodarką, waszą fachową młodzieżą, która przyjdzie do nas. My wam ułożymy całe inne życie. Tak jest dzisiaj.
Jaki był plan z tą Polska Press?
Wracając do tego, proszę pana, powiem panu szczerze, Polska Press została kupiona tylko też dlatego, bo budowaliśmy dom mediowy, proszę pana, dom mediowy nie tylko, to był jeden z... Jeżeli pan weźmie wszystkie domy mediowe, a duże firmy mają domy, proszę pana, mediowe, to miał praktycznie ósmą pozycję w kraju, ósmą, dziewiątą pozycję w kraju, jeżeli chodzi o dom mediowy. Wszyscy wiemy, co robi dom mediowy. Dom mediowy mógł rezerwować również usługi reklamowe, inne rzeczy. A oprócz tego budowaliśmy bardzo mocno usługi kurierskie. Bardzo mocno, bo proszę pana, tak jak Orlen...
Ale co to ma z Polska Press?
Ale niech mnie pan posłucha. To są usługi e-commerce'u, to są inne, to jest kwestia dużej ilości reklam, dotarcia do społeczeństwa w tej Polsce powiatowej, a Polska Press była naturalnym nośnikiem docierania do Polski powiatowej, bo to są gazety regionalne. Więc to nie jest tak, że to było kupione bez uzasadnienia. I powiem panu szczerze, dziś z panem rozmawiamy o guzikach. Powie pan, przy dochodach Orlenu i inwestycjach, to zakupienie Polski Press to było tak, jakby pan kupił skromną zabawkę dla dziecka.
Zabawkę dla partii.
Nie, proszę pana, nie zabawkę dla partii. W żadnym wypadku, proszę pana, jak pan sobie popatrzy na publikacje, na wiele rzeczy, to nawet jak kupiłem Polską Press, to były publikacje negatywne o mojej osobie na różnych portalach, innych rzeczach i nikt tych publikacji nie ściągał. I gwarantuję panu, że nie zajmowałem się, proszę pana, panie redaktorze, czymś, żebym miał czas na to, żeby cenzurować pewne artykuły.
No, a dlaczego nie robił? No, a dlaczego pan, dobrze, jak pani mówi,
no a dlaczego miała nie być prezesem? Nikt mi pan powie. Kto jest teraz prezesem Polski Press?
Naprawdę mówiąc, nawet nie wiem.
No ja też nie wiem, ale z tego, co wiem, ma bardzo mocne korzenie w SLD. No i co, proszę pana? A niech pan zobaczy.
No ma dlatego, że wyście to kupili.
A proszę pana, a nie ma politycznie...
A nie ma prezesa.
No i okej, okay. A proszę pana... No,
czyli to jest w porządku.
No ale przecież mogła sobie. Przecież to jest właściciel, jest Orlen, ma prawo sobie kogoś mianować.
Okej. Okay. A pytam
proszę pana, też, ja jestem jednak za, że ktoś jest właścicielem, ma prawo sobie to robić, no,
tylko,
proszę pana.
Tylko, że
TVN jest właścicielem innej stacji, ma prawo sobie powoływać zarząd, proszę pana.
Orlen,
czym jest Orlen?
Był koncernem z decydującą rolą Skarbu Państwa.
Nie, proszę pana, Orlen,
powiedział
proszę pana,
roli społeczną,
Orlen,
narodowym czempionem.
Każdy koncern ma rolę społeczną, jeżeli jest firmą globalną. Orlen koncern był mniejszościową spółką Skarbu Państwa, jest mniejszościową spółką Skarbu Państwa, jest własnością akcjonariuszy, czego państwo nie uszanowało. Bo jak mówimy o inwestycjach w Polsce, to gwarantuję panu, że nikt w Polsce nie będzie inwestował i chcę to powiedzieć z jednej prostej przyczyny, że proszę pana, ceny energii w naszym kraju nie zmienią się przez 10 lat, bo ci panowie się zabawiają w decyzje, nie powstają żadne źródła bilansujące moc, czyli biznes polski się będzie wyprowadzał, już się wyprowadza, a panowie zajmują się audytami. Następna kwestia, która jest bardzo ważna. Ma pan akcję, jest pan funduszem międzynarodowym, załóżmy.
Przepraszam.
Nie, muszę panu to powiedzieć,
dobrze,
bo to jest strategiczna rzecz dla Polaków.
Przepraszam, dokończymy ten temat, ale chciałem jeszcze dokończyć temat mediów, bo mówi się w pańskim kontekście, ze względu być może na to doświadczenie z Polska Press, że po ewentualnym zakupie TVN-u pan miałby tam trafić jako osoba decyzyjna, nie, może prezes.
Ale wie pan, ja panu coś powiem.
Chciałby pan?
Biznes. Ja bym nie chciał. biznes generalnie lubi ciszę. Proszę pana, ja nie mam zamiaru, wie pan, zdradzać się. Zresztą, wie pan, ja panu coś powiem, ja mam bardzo negatywne, mimo iż do ludzi mediów spotykam się z dziennikarzami i zawsze do człowieka mam pozytywne nastawienie, ale do instytucji, już do jakoś firm mediowych mam negatywne nastawienie. No ja panu dam przykład niedawno, który dla mnie nie powinien się zdarzyć w jakimkolwiek kraju, gdzie jest jakakolwiek demokracja. Jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, nazwiska zapomniałem, powiem panu, artykuł dziś zrobił, kiedy właśnie w końcu zamknął Obajtka. Proszę pana, czy pan nie sądzi, że pan redaktor bawi się w prokuratora, w sąd i chce generalnie mobilizować aparat ucisku, żeby przez tymi mediami innego nurtu wykazał się? Proszę pana, ja się pytam, za co mają je zamykać? Za to, że zarobiliśmy 90 miliardów, że wpłaciliśmy 300 miliardów do państwa, że stworzyliśmy globalną firmę, firma, która miała największe ratingi, notowania, dobraliśmy strategicznych partnerów i przeszliśmy wojnę, COVID i wszystkie zagrożenia, za to mnie mają zamykać, bo jeden z redaktorów Rzeczpospolitej wymieniał wszystkich, których zamkli i tam nie ma Daniela Obajtka.
A jak to jest, panie...
To media mają kreować rzeczywistość czy ją komentować, niech mi pan powie.
Panie pośle, prezesie, bo znów zwracam się do pana jako do byłego prezesa Orlenu również. Jak to jest właśnie z tymi zyskami Orlenu? Pan się bardzo często chwali, zresztą politycy PiS też, że zyski Orlenu były bardzo duże za pańskiej prezesury i one mocno spadły obecnie. Rzeczywiście, jak się spojrzy na taki zwykły bilans, to tak to wygląda. Natomiast pojawia się też wtedy taki kontrargument, że no dobrze, ale przecież te wysokie zyski wynikały z tego, jakie Orlen narzucał między innymi ceny.
Ale no benzyny. Widzi pan, odpowiedział sobie pan na pytanie ceny, które mi pan zadał wcześniej. Bo pan mi mówił o kierowaniu cenami w ogóle. Proszę pana, wie pan, jak wygląda sytuacja wyborcza? Proszę pana, wie pan, jak wyglądała sytuacja? Przez całe lata panowie z Platformy obrzydzali Orlen, mówiąc, że łupimy Polaków brutalnie. Potem, proszę pana, potem oddali nas do prokuratury, że zaniżaliśmy cenę. Więc niech się zdecydują, czy łupaliśmy Polaków, czy zaniżaliśmy cenę. Przed wyborami, proszę pana, w momencie, kiedy politycy zrobili piekło, proszę pana, typu, że na paru dystrybutorach brakło paliwa. To jest normalną rzeczą, że codziennie brakuje gdzieś paliwa. Ale zrobiono jedną wielką prowokację. Zrobiono 2-3, wrzucono farmy troli, wszystko po kolei. Spowodowały taką panikę na rynku, że sprzedawaliśmy 100% więcej paliwa, niż powinniśmy sprzedać. Nawet logistyka nie wystarczała, proszę pana. Więc w tym momencie, gdyby pan podejmował decyzję w jedną czy w drugą stronę, zrobiłby pan większą panikę. Trzeba było dowlec się do wyborów, proszę pana. Bo odpowiadał pan też za bezpieczeństwo. A teraz wracając, proszę pana, do tych innych, trzeba wiele, wiele rzeczy brać pod uwagę, jak się zarządza. Wiele, wiele okoliczności, awarie i nieawarie i wiele, wiele rzeczy. To nie są decyzje zero-jedynkowe, ale pan nie może wyjść i nie może pan wszystkiego komentować, bo proszę pana, bo to jest bezpieczeństwo. Nie może pan robić cyrków takich, jak rząd robił ze sztabami kryzysowymi. Kto panu powie w obecności kamer, że coś się może nie udać, że coś może być problemem? Przecież nikt tego nie zrobi, bo to jest kwestia wizerunku, paniki i wielu, wielu innych rzeczy. Czyli to były szopki. Więc wie pan, ja też musiałem myśleć o bezpieczeństwie państwa, realizować wszystkie zadania, które były związane z bezpieczeństwem państwa i też byłem stawiany pod murem.
A czy takim zadaniem było również przekazywanie bezpłatnie paliwa Ukrainie wokół tego?
Nigdy nie przekazywałem, widzi pan. No to bardzo dziękuję za to pytanie. Powiem panu szczerze, ja mam odmienne zdanie i zawsze miałem, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie. Oczywiście bezpieczeństwo Ukrainy jest naszą strategiczną sprawą, ale kto powiedział, że my Ukrainie mamy coś dawać za darmo? Na pewno nie Daniel Obajtek. Myśmy nie dawali Ukrainie paliwa za darmo, panie redaktorze. To jest kłamstwo, wierutne kłamstwo. To były normalne, proszę pana, transakcje. Mało to, proszę pana, to mogę tyle powiedzieć. W tym czasie Orlen negocjował z przedstawicielami Ukrainy o kwestiach ich biznesu rafineryjnego. I wyraźnie wtedy powiedziałem, jeżeli chcecie pomocy technologicznej innej, to nic bez nas, ale w spółce, proszę pana. I nigdy nie dałem się wdać w różnego rodzaju, o komuś my dali paliwo, to proszę pana, samorządowcom, którzy byli przy granicy, którzy przewozili tych ludzi autobusami, to tośmy dali paliwo w zadaniach społecznych. ale nigdy, czy dla wojska, czy dla ich przemysłu, klientów, nigdy paliwo nie poszło za darmo.
A nie zdarzało się, że ktoś z rządu pana naciskał w
tej sprawie, domagał się, żeby tak robić? Nie, proszę pana, wie pan, ja panu coś powiem. Nawet ja niejednokrotnie miałem sprzeczne zdanie z osobami z rządu i pokazywałem niejednokrotnie sprzeczne zdanie. W przypadku Ostrołęki, proszę pana, podjąłem taką decyzję, bo uważałem, że jest to słuszne. Mimo iż pan minister Tchórzewski wcześniej miał inne zdanie. Podejmowałem takie decyzje. Powiem panu, oj, wiele innych decyzji podejmowałem, proszę pana, które nieraz nie były wygodne dla polityków. Proszę zobaczyć, połączenie Orlenu z Lotosem. Przecież to miała być akwizycja. Myśmy mieli kupić, proszę pana, Lotos i kupić PGNiG. I powiem panu, super, to była bardzo duża dyskusja polityczna w tej sprawie, bo każdy rząd chciałby tam 30 ileś miliardów, by mu wpłynęło z tych akwizycji, zgadza się. Oczywiście te pieniądze musiały być na obniżenie deficytu, bo taka jest ustawa. Ale w jednym rok można było obniżyć, drugi rok można było podnieść deficyt. Więc, proszę pana, udało mi się przekonać, co po niektórych mądrych polityków, między innymi i z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, który był wicepremierem, udało się przekonać, że musimy zrobić połączenie poprzez, i pana premiera Morawieckiego, że musimy zrobić połączenie poprzez przejęcie. Czyli Skarb Państwa musi zwiększyć ilość akcji, a nie keszować, bo wtedy pozbędziemy się kapitału, proszę pana, który może nam realizować pewne inwestycje. A dzisiaj, proszę pana, co zrobił rząd? Załóżmy, jest pan funduszem, bo to przedtem panu nie dokończyłem, muszę panu dokończyć, żebyście państwo znali pewien mechanizm. Dlaczego nikt w Polsce nie będzie inwestował? Nikt. Poważny. Ma pan sytuację. Jest pan akcjonariuszem. Zarządza pan funduszem. Kupuje pan akcje Orlenu. Zgadza się? I nagle, proszę pana, ni z gruchy, ni z pietruchy, Sejm podnosi rękę, że bierze sobie z Orlenu 15 miliardów złotych. Proszę pana, to nie jest nic innego jak złodziejstwo, proszę pana, bo jeżeli ktoś bierze z Orlenu pieniądze, to nie może brać tylko z Orlenu ustawą, bo łamie prawo. Bo jeżeli chodzi o kwestię podatkową, trzeba obciążyć cały sektor gospodarki równo w danym podatku. To dlaczego, ja się pytam, nie obciążono BP, Shella czy innych firm generalnie w Polsce, tylko zabrano Orlenowi na zamrożenie cen? Uważam, że powinno być to zamrożenie cen, ale powinno się proporcjonalnie wszystkim podmiotom będącym w tej branży obciążyć tym podatkiem. Zgadza się? A jak już chciało się wziąć 15 miliardów, bo nie miało się tej odwagi i nie chciało się karać niemieckie firmy, które są głównie w tej branży, proszę pana, to generalnie powinno się wypłacić dywidendę i podzielić ją na udziały. Wie pan, co mi powiedział jeden fundusz międzynarodowy? Złamanego dolara nie zainwestujemy w Polsce. Złamanego dolara. Bo nagle dowiadujemy się, że ktoś wprowadza ustawę z dnia na dzień i bierze nam nasz kapitał, któryśmy zainwestowali. Zainwestowałby pan w taką firmę?
Proszę pana? Nie, chociaż...
A następne. Ma pan strategicznego partnera.
Przypominam sobie, panie pośle, sytuację, kiedy
Orleny
wyszła tak. Inna zupełnie branża, ale miała wejść piątka dla zwierząt. To pomysł Prawa i Sprawiedliwości i wtedy miano właściwie od razu niemalże zaorać branżę futrzarską.
Ale proszę pana,
w zasadzie ustawy po prostu.
Proszę pana, ja mówię o zupełnie czymś.
Nie,
ja mówię o mechanizmie podatkowym.
To są inne danin. Sektory.
To
tak,
ja mówię o mechanizmie danin.
Ale mówimy o inwestowaniu, o tym, że Sejm może ustawą
Ja mówię panu o tym. Następna sprawa. Ma pan największą firmę na świecie, która chce inwestować miliardy, bo tu jest rynek petrochemiczny. Bo kiedyś rafinerie przestaną istnieć, będzie istniał rynek petrochemiczny. I proszę pana, firma, która inwestuje miliony, setki milionów, nawet miliardy dolarów na całym świecie w budowę wizerunku. I nagle w Polsce polski rząd wyzywa tą firmę. Przedstawiciele, którzy weszli do tego rządu, wyzywają. Chcą prowadzić jakąś komisję śledczą, co wszystko było praktycznie przy otwartej kurtynie realizowane. Wszystko. Łącznie z komisją, proszę pana. Łącznie ze służbami, cały proces połączenia Orlenu z Lotosem. To był najbardziej skrupulatny proces w Polsce, który był przeprowadzony, proszę pana. I wie pan, i straszą tych inwestorów komisją. Że co oni myślą, że książę Arabii Saudyjskiej przyjedzie im na komisję, proszę pana, bo zostanie wezwany? I myśli pan, Niech mi pan pokaże choć jedną globalną firmę, która nie dobiera sobie inwestorów międzynarodowych, by robić następne interesy.
Tam był jeszcze ten argument o powiązaniach z Rosją.
A proszę pana, wie pan co, no dziwny argument, bo wie pan co, że takie biznesy Arabia Saudyjska ma w Stanach, w Teksasie, wspólnie z Amerykanami, proszę pana, takie biznesy ma z Totalem, proszę pana, francuskim, takie biznesy ma z BP i z innymi koncernami. A to, że kraje są zgrupowane w OPEC i z sobą współpracują, to, proszę pana, to widzi pan, to ta propaganda tych nieodpowiedzialnych ludzi mówiła w ten sposób. A wie pan, gdyby nie Arabia Saudyjska i nie współpraca, to by nam paliwa brakło już w 2019 roku. Pamięta pan kryzys chlorkowy, jak nie płynęła ropa przez rurociąg do 46 dni, bo był kryzys chlorkowy, proszę pana? Tylko Arabia Saudyjska nas zabezpieczyła. Pamięta pan wybuch wojny, jak inne rafinerie w Europie zmniejszały produkcję, bo nie miały ropy, a myśmy byli w pełni zabezpieczeni, proszę pana? Więc mówić w ten sposób to jest totalna głupota i nieodpowiedzialność za państwo. I nie mówię tego, panie redaktorze, nie wymieniłem panu tu żadnego polityka w tej wypowiedzi, ale to jest fakt, proszę pana.
To jest takie, niezaprzeczalny. To jest takie bardzo też, myślę, pragmatyczne podejście.
I teraz następna rzecz, ale... bo tu przyniosłem specjalnie dla pana. Proszę pana, proszę zobaczyć. Pamięta pan, jak karmiono propagandą Polaków, że ja tworzę Trzebola, coś nienormalnego? To panu pokażę.
Trzebol to wyjaśnię, tylko widzą takie wielkie korporacje typu Samsung czy tak. DU.
Że produkuje od śrubki, które... po pralkę, tak. poprzez
no Trzebole od tego odeszły, tak. też, bo się okazało, tak, że proszę po prostu pana, się nie da.
Orlen robić. Gwarantuje panu nie jest żadnym Trzebolem, tylko taką samą firmą jak Eni, Repsol, inne ONV, inne firmy europejskie. I teraz panu pokażę, dlaczego nasza gospodarka będzie słaba i będzie słaba. Proszę pana, to jest badania Fundacji Pomyśl o Przyszłości. I to są badania, które były przeprowadzone. Dania na 5 milionów mieszkańców, Dania ma 41 firm, proszę pana, globalnych. Austria na 5 milionów ma 31 firm globalnych. Polska na 5 milionów ma jedną firmę globalną. Przy dzisiejszym świecie budowania spółek, które mają różne filary dochodu, polska gospodarka będzie w tyle. I teraz kapitał. Niech pan zobaczy, jakie jest zainwestowanie do kapitału, to potwierdzenia. To jest dane Eurostatu, proszę pana. Udział inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym. Włochy 10% udział. Niemcy 10,5%. Polska 57%. Proszę zobaczyć, jeżeli ten kapitał w tych bankach będzie nam odpływał, a nam będzie odpływał, to nie zrobimy żadnej inwestycji. Żadnej, podkreślam, żadnej. Za moich czasów, proszę pana, chciałem finansować niektóre inwestycje z polskich banków, co polskie banki bardzo dobrze stały i teraz nie stoją najgorzej. Był problem, żebym uzyskał przy dobrej stopie zwrotu finansowania z tych banków rzędu 4 miliardów. Panie, a co to jest finansowanie, proszę pana, 4 miliardów?
To jest
miliardów?
Bardzo ciekawe badanie, tylko jeżeli mówimy...
Proszę sprawdzić.
Tak, tak, tylko jeżeli mówimy o liczbie globalnych firm w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, to nie zapominajmy, że pańska partia rządziła 8 lat.
Ale proszę pana...
No to są procesy, nie. które trwają przez
ale
dekady.
Proszę pana, ale moja partia, tyle połączeń i tyle... I takiego stworzenia koncernu to nie zrobiono od 30 lat. I proszę pana, moja partia nie sprzedała ani jednej spółki z dziką reprywatyzacją. Platforma około 1000 spółek.
No, okay,
więc ale... wie pan, niech pan tego nie porównuje. No, i to pośle, moja partia chciała dlaczego... robić NABE, gdzie zostało zaorane, ale, proszę pana, dlaczego... i wiele rzeczy robiła.
Ale, pośle, dlaczego po 8 latach rządów PiS mamy jedną firmę globalną?
Proszę pana, bo dopiero wstawaliśmy z kolan. Mieliśmy, proszę pana... Kwestia banków. Niech pan zobaczy, jak odkupywaliśmy pewne udziały z banków. Przecież ta skala byłaby jeszcze gorsza, proszę pana. Ta skala byłaby jeszcze gorsza. A mówiliśmy o wynikach, bo panu nie odpowiedziałem, Orlenu. Wie pan, oglądają nas różni ludzie. I powiem panu szczerze, część tych wyników zależy od otoczenia makro. To jest prawda. 70% zależy od otoczenia makro. Ale 30% to jest nieudolność tego zarządu. Bo gdyby ten zarząd przeprowadzał te akwizycje, które miałem w planie, to od razu miałby większą EBITDA, miałby zupełnie inne wyniki, bo chciałem zdecydowanie zwiększać ilość detalu. I gwarantuję panu, że stacje Jetta bym kupił, proszę pana, te amerykańskie, to jest około było 1000 stacji, zaorano ten pomysł całkowicie, proszę pana. Bylibyśmy numer 2 na rynku niemieckim i numer 1 w Austrii, proszę pana. Proszę zobaczyć, przez to, jak zwiększyłem ilość detalu w Polsce przez te lata, proszę zobaczyć na dochody detalu. To jest jeden z najlepiej funkcjonujących filarów spółki Orlen. Proszę pana, A pamięta pan te wrzaski, że na Węgrach, że na Węgrzech inwestuje, że co ja to nie robię, proszę pana, proszę zobaczyć, jakie tam są zyski. Proszę zobaczyć, w ilu krajach już europejskich jesteśmy. Jak pan pojedzie, to się pan nie powstydzi polskiej marki. Powstydzi się pan marek włoskich, innych, które mają takie, proszę pana, budy, a nie stacje.
No tutaj się muszę z panem zgodzić, bo rzeczywiście jeżdżę budy, trochę stacje, po Europie i tam, gdzie spotykam stację Orlenu, poziom rzeczywiście
on rośnie.
Przyzwoity.
On rośnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był pan Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję jeszcze
bardzo
raz.
Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. Nie wiem, czy do dobrej kamery się zwracam.
Do dobrej, bardzo dobrej. A to był program Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.